Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski to dzień dzisiejszy, drodzy Państwo, i dlatego też pozwólcie, dzisiejsza katecheza będzie skupiona wokół tej prawdy, że Maryja jest Królową, Królową Polski, Królową Narodu Polskiego. Drodzy Państwo, trudno sobie dzisiaj wyobrazić nie tylko polską kulturę, historię, ale chrześcijańską kulturę bez obecności Maryi, Matki Jezusa. Dlatego od początku Kościoła rozwijała się bardzo głęboko, bardzo mocno właśnie refleksja teologiczna nad tym, kim jest Maryja, włączająca Maryję w Boży plan zbawienia ludzkości. To nic nie ujmuje Chrystusowi. Właśnie to dobre ustawienie, że tak powiem, właściwe włączenie Marii, właściwe rozumienie, tak należy powiedzieć, jej postaci, jej roli, nic nie ujmuje Chrystusowi. I drodzy Państwo, tak też się stało w naszej historii, historii Polski. Kiedy Mieszko I przyjął chrzest, włączył nasz naród do krajów chrześcijańskich, od razu zaczęto też stawiać kaplice, kościoły pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, widząc w niej orędowniczkę, wspomożycielkę, opiekunkę naszej ziemi, patronkę budującej się ojczyzny, budującej tożsamość swoją naszej ojczyzny. Bardzo szybko pojawiały się przy drogach, na skrzyżowaniach, gdzieś przy polach wyobrażenia drewniane, rzeźby Chrystusa, Matki Bożej z Dzieciątkiem, choćby ta najstarsza figura, jaką znamy w Bardzie, Bardo, strażniczka wiary, do dzisiaj zachowana, mająca no niemal tysiąc lat, na szlaku właśnie wiodącym z Czech do Polski. Mówią, że tamtędy też jechała Dąbrówka, aby poślubić Mieszka. W każdym razie od początku weszła Maryja w naszą historię. Powstała wreszcie pieśń Bogorodzica, pieśń ojczysta, traktowana przez długie, długie wieki jako hymn narodowy, jako wręcz konieczny element rytuałów koronacyjnych naszych królów. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski podkreślił, że Polacy Bogu Rodzice, tę pieśń, powinni przyjmować jako wyznanie wiary, jako własne credo, jako katechezę, jako dokument chrześcijańskiego wychowania. I dodawał wtedy właśnie na Jasnej Górze, kultura polska ma swoje źródło w Ewangelii, bez której cywilizacja prawdziwie godna człowieka nie zdoła się rozwinąć. Dlatego wciąż mamy wyśpiewywać słowa tej wspaniałej pieśni orędzia, tak jak śpiewano ją w najważniejszych i zarazem najtrudniejszych chwilach tworzenia się suwerenności Polski i w chwilach walki o jej zachowanie. Tak mówił Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Książę Władysław Opolczyk, namiestnik Rusi, króla węgierskiego Ludwika, sprowadził Paulinów z Węgier do Polski i w 1382 lub 1384 roku sprowadził również obraz Matki Bożej do Częstochowy i stał się ten obraz niemal taką narodową ikoną, takim sygnałem jedności państwa, takim wyrazem prawowierności, wierności Bogu, wierności Kościołowi. Ten obraz przynależał do takiego szeregu rodziny wizerunków, których pierwowzór znajdował się w Konstantynopolu. Nazywano ten cały szereg, tę rodzinę tych ikon, nazywano Hodegitria, to znaczy ta, która wskazuje drogę. I faktycznie na tym wizerunku znamy przecież obraz, figurę, nie, przepraszam, wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja wskazuje prawą dłonią Chrystusa, który mówił sam o sobie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. A więc Maryja wskazująca drogę, Maryja przewodniczka ku Zbawicielowi świata, ale też znakiem, jako znak Bożej opieki nad państwem. W tym wizerunku tak została przyjęta, tak została odczytana i tak jest odczytywana. I szybko właśnie ten wizerunek w jasnogórskim sanktuarium zaczął spełniać takie funkcje właśnie pokazujące, kim jest Bóg w historii naszego narodu. Podczas wojen różnych, których przecież nie brakowało w naszych dziejach, ten święty wizerunek, przeniknięty takim łagodnym smutkiem, a od pewnego czasu z dwoma cięciami po prawej stronie twarzy, przed tym wizerunkiem składano sztandary, składano wota, składano wyrazy wdzięczności i hołdu narodowego. I w ten sposób porządek polityczny zespolił się w pewien sposób z porządkiem religijnym. Sprawy Kościoła stały się odtąd, właśnie szczególnie w tym miejscu, stały się nieodłączną cząstką takiego społeczno-politycznego krajobrazu. Grzegorz Sambora, poeta żyjący w XVI wieku, w łacińskim poemacie zatytułowanym Częstochowa, przedstawiając dzieje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, nazwał Marię królową Polski i Polaków. A inny artysta, twórca, Maciej Kazimierz Skarbiewski, nazywano go chrześcijański Horacy, kilkadziesiąt lat później żyjący, w swoich utworach rozpowszechnił ideę właśnie opieki Maryi nad Polską i określał ją mianem wielkiej Polski obrończyni, Magna Polonie Tutela. I w połowie XVII wieku mówiono i pisano już dość szeroko o Maryi jako królowej Polski. To jeszcze nie było tak oficjalnie gdzieś wyrażone, ale gdzieś to było tak naturalne, takie było oczywiste. Wyjątkowe i dalekosiężne w skutkach, jak się okazało, były wydarzenia związane z potopem szwedzkim i z tą heroiczną obroną Jasnej Góry. W końcowych miesiącach 1655 roku. No właśnie, już sama ta obrona świadczy o tym, że już wtedy, zanim król Jan Kazimierz ogłosił Maryję królową Polski, właśnie to miejsce już wtedy było tak cenne i ważne, że była aż taka obrona i że był to ten punkt zwrotny tej wojny ze Szwedami. Literacką wersję tych czasów, tych wydarzeń przedstawił Sienkiewicz w Potopie, starając się pokrzepić serca swoich rodaków, nas, Polaków. I w przeciwieństwie do ówczesnej publicystyki historycznej, Sienkiewicz nie był pesymistą. Choć dobrze wiedział przecież, że sytuacja Rzeczypospolitej po kilkunastoletnich wojnach była niemal katastrofalna. I to we wszystkich dziedzinach życia, w gospodarce, w ustroju politycznym, w kulturze, wtedy, kiedy opisywał te dzieje. Dlatego właśnie wołanie o wsparcie płynące z nieba stawało się w tych właśnie okolicznościach coraz silniejsze. Krytykował Sienkiewicz magnaterię odpowiedzialną w zasadzie za narodowe klęski, pozbawioną żaru patriotycznego, nastawioną egoistycznie, w przeciwieństwie do wybitnych i wielu jednostek, które wywierały pozytywny wpływ na losy państwa. Zachęcał, że oprócz nadziei pokładanej w nowych układach politycznych należy zawierzyć Bogu, zwłaszcza oddać się pod opiekę Matki Jasnogórskiej. To Sienkiewicz i jego potop. I ta taka romantyczna wizja znalazła szeroki oddźwięk wśród Polaków. To są czasy zaborów, kiedy Sienkiewicz tworzy, żyje. I widzimy to też choćby w obrazach Jana Matejki, tworząc właśnie taki freskę Śluby Jana Kazimierza, Jan Matejko, umocnił ten optymistyczny obraz XVII-wiecznej historii Polski. potwierdził znaczenie wiary i religii w ostatecznym zwycięstwie nad Szwedami. Podobnie również Matejko uczynił, malując inne dzieło, taki tryptyk Królowa Korony Polskiej. Obraz religijny, co było rzadkością u Matejki, obrazy ściśle religijne, on ich raczej nie malował. Malowiło to, ono jest zaginione. On przedstawia procesję, podczas której tron Matki Bożej z Dzieciątkiem niosą królewicz Kazimierz, święty Kazimierz i święty Jacek. I oprócz nich wśród tłumu postaci widzimy królową Jadwigę w otoczeniu dzieci i wielu innych świętych oraz w otoczeniu bohaterów narodowych. A więc oto Maryja pełna łask, wskazująca na swojego syna, na tym wizerunku niesiona, znalazła takie najbardziej godne i pierwsze miejsce w sercach Polaków wszystkich stanów. To ten obraz wyrażał. I jest, potem przenieśmy się oczywiście, jeszcze przenieśmy się już do okresu potopu. Kwiecień 1656 rok, Lwowska katedra, król Jan Kazimierz wobec obrazu Matki Bożej Łaskawej tam we Lwowie, a więc Niejasna Góra, Lwów, inny wizerunek, Matka Boża Łaskawa. Król Jan Kazimierz schodzi z tronu, składa berło i koronę, pada na kolana przed ołtarzem i ślubuje. Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem Król, do najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje królestwo i wszystkie moje ludy, Twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłakanym królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła pokornie przezywam. To król Jan Kazimierz. Jego modlitwa, jego akt oddania. Czyni to w warunkach wręcz dramatycznych. Trwa okupacja szwedzka, nasilały się bunty kozackie. Niebezpieczeństwo jeszcze wzmagały dodatkowo anarchia spowodowana liberum veto, zakusy Tatarów i Turków, coraz mocniejsze, wyraźniejsze były też zagrożenia ze strony prawosławnej Rosji. A więc wydawało się czymś właściwym oddanie się w opiekę Matki Bożej. Było to gestem jednoczącym Polaków, którzy już wtedy, kiedy to się działo, ten gest wykonywał król Jan Kazimierz, którzy poza Lwowem i poza Częstochową już nie dysponowali żadnym wolnym skrawkiem ziemi. I właśnie dzięki lwowskim ślubom zaczął się pogłębiać kult Chrystusa jako Boga i człowieka i Najświętszej Maryi Panny. W tym czasie również nuncjusz papieski Piotr Widoni w pobliskim kościele jezuitów we Lwowie po raz pierwszy wypowiedział słowa litanii loretańskiej, włączając do tej litanii wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. I bardzo szybko mnożą się obrazy Matki Bożej, uznawane za cudowne przez wszystkie nacje religijne, warstwy społeczne, zarówno łacińskie, jak i unickie. Pamiętajmy na przykład obraz Matki Bożej z orłem na piersiach w Licheniu, obraz Matki Bożej w Rokitnie. I te obrazy były coraz bardziej rozpowszechnione. Właśnie Matka Boża z wizerunkiem orzeł, tego typu elementy właśnie. Ale najwięcej właśnie chwały odbiera obraz jasnogórski, zwłaszcza po obronie przed Szwedami w 1655 roku, stając się szeroko rozpoznawanym symbolem tożsamości i jedności narodowej. Ten obraz stał się, ten gest tutaj, ten akt oddania, stał się źródłem kolejnych liturgicznych zawierzeń, modlitw, hołdów składanych Królowej Polski, stał się takim punktem odniesienia, takim jakby korzeniem, fundamentem wielu tego typu aktów, które potem były jeszcze ponawiane. Od tego momentu, też dodajmy, od tego momentu zawierzenia przez króla Jana Kazimierza, Polska, podobnie jak już wcześniej to uczyniła Francja, Portugalia, państwo Habsburgów czy Węgry, od tego momentu Polska formalnie zyskała status Królestwa Maryi i w osobie króla i całego społeczeństwa przyjęła duchowo jej rządy w sposób formalny, aktem królewskim. Dotąd to było takie oczywiste w powszechnym przekonaniu społeczeństwa. Tutaj już król, formalnie, oficjalnie. Kiedy w 1717 roku Czarną Madonnę ukoronowano koronami papieskimi, a po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku, co się stało 18, no niepodległość, ale w 20 roku ustanowiono osobne święto Matki Bożej Królowej Polski, to po tych wydarzeniach trudno już sobie było wyobrazić życie Polaków bez trwałej więzi z Matką Chrystusa. Maryja na dobre, na trwałe, tym bardziej przez te akty zagościła w naszej świadomości religijnej i narodowej. I wierni wędrują nieustannie do Częstochowy i do innych miejsc pielgrzymkowych. Uciekamy się do Maryi we wszystkich trudnych sprawach naszego życia, w potrzebach, jako do kogoś najbardziej czułego, jako do kogoś, kto odkrywa ogromnie ważną rolę w dziele zbawienia człowieka. I uwielbiając Maryję, będącej pośredniczką wszelkich łask, Matką Kościoła, niepokalanie poczętą, coraz bardziej sobie zaczęto uświadamiać, że autentyczne nabożeństwo do Maryi prowadzi do bliższej relacji z Chrystusem. Maryja właśnie zbliża do Syna i Go ukazuje, tak jak na ikonie. Nie oddala, nie zasłania Go sobą. To nie jest idolatria. To jest droga do Chrystusa, przez Maryję do Chrystusa. I wierni właśnie wypowiadają przed nią, przed Maryją samych siebie, swoje osobiste troski, pragnienia, niepokoje, sprawy też społeczne, wierząc, że ona się wstawi za nimi u swojego Syna. Maryja idzie z tym do Syna. Maryja nie jest Bogiem. Pobożność Maryjna ma tę świadomość, że ona jest orędowniczką u swojego Syna. Maryja nie jest Bogiem, ale jest tą orędowniczką. I właśnie to jest, drodzy Państwo, to dzisiejsza treść tego wydarzenia. Papież Pius XII, to jeszcze sobie powiedzmy, uzasadniał królewską godność Maryi. Kilka słów właśnie o tym, o co chodzi z tą królewską godnością Maryi. Uzasadniał ją, odwołując się do starożytnej tradycji Kościoła, do ksiąg liturgicznych. Czynił to w encyklice Ad Celi Reginam. To jest rok 1954, Pius XII. A więc odwoływał się do tradycji Kościoła, do ksiąg liturgicznych, do papieskich encyklik, do chrześcijańskiej sztuki i podaje takie trzy uzasadnienia królewskiej godności Maryi. Pierwszym z nich jest Boże Macierzyństwo Maryi. Według papieża królewską godność Maryi obwieścił Archanioł Gabriel, który zapowiedział jej, że ten, którego zrodzi, otrzyma królewską stolicę Dawida i jego królestwo nie będzie miało końca. Stając się matką króla, Maryja stała się królową. Matka Stworzyciela stała się panią całego stworzenia. A więc pierwszy argument według Pisa XII właśnie to jest to Boże Macierzyństwo Maryi. Drugim argumentem za królewską godnością Maryi jest jej współdziałanie w dziele boskiego Zbawiciela, które uczyniło ją nową Ewą. Tak jak Ewa była zjednoczona z Adamem, sprawcą śmierci, tak Maryja była zjednoczona z Chrystusem, sprawcą zbawienia. I dlatego, dalej pisze papież Pius XII, i dlatego tak jak nowy Adam, słusznie nazywany jest nowy Adam, czyli Chrystus, słusznie nazywany jest królem, tak również drogą pewnej analogii, tutaj cytuję papieża, drogą pewnej analogii Najświętsza Panna jest królową, nie tylko jako Matka Boska, ale i przez to, że jakby nowa Ewa zespolona jest z nowym Adamem, a więc jej współudział w dziele zbawienia. I trzeci argument za królewską godnością Maryi Pius XII wywodzi z tego, że Maryja odziedziczyła pewną cząstkę tej władzy, dzięki której Syn jej i Zbawca nasz panuje w sercach i umysłach ludzkich. Tak jak Chrystus udziela łaski poprzez swoje człowieczeństwo i posługuje się sakramentami w celu zbawienia ludzi, tak może posłużyć się również swoją matką dla rozdawania owoców odkupienia. Podstawą królewskiej godności Maryi jest więc według Piusa XII dogmat o Bożym macierzyństwie Maryi oraz właśnie postrzeganie Maryi jako tej, która była tą współodkupicielką, która była pośredniczką łask. I prefacja z mszy świętej, z formularza mszy świętej o Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski właśnie, ona nawiązuje do obecności Maryi pod krzyżem. Tą prefację dzisiaj słyszymy w naszych kościołach. Ona mówi tak, ta prefacja. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Tyle ta prefacja dzisiejsza nawiązuje do jej obecności pod krzyżem i nawiązuje również ta prefacja do jej wniebowzięcia, bo mówi owa prefacja dzisiejsza tak, również mówi tak, wyniesiona do niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. Tyle cytatu z prefacji dzisiejszej mszy świętej. A więc według liturgii udział Maryi w cierpieniu i w chwale jej Syna pod krzyżem i w niebo wzięta. Udział Maryi w cierpieniu i chwale jej Syna jest podstawą jej królewskiej godności. To nam mówi liturgia. A jest takie powiedzenie teologiczne. Lex orandi, lex credendi. Czyli to, jak się modlimy, wyraża to, jak wierzymy. A więc liturgia nam pokazuje tutaj, dlaczego właśnie Maria jest królową, ponieważ była pod krzyżem i jest ma udział w chwale Syna. Ta jej królewska godność przejawia się w jej macierzyńskiej miłości, doświadczanej jako obrona, pociecha i wsparcie, a zatem Maryja, królując, służy narodowi. A więc jest królową i służebnicą równocześnie. Królowa i służebnica. I my to czujemy. My idziemy do królowej w naszych potrzebach. Niejako jak mamy takie przekonanie, że ona nam pomoże, jakby była na naszych usługach wręcz. Może to tak za mocno powiedziałem, że jest na naszych usługach, ale trochę tak jest. Mamy do niej prośby. Maryjo, spraw, aby to się stało, tak? A więc królowa, służebnica i my to doskonale czujemy, dlatego też do niej pielgrzymujemy i jest to miejsce, sanktuarium Jasna Góra, czy inne sanktuaria tak ważne i my z taką ufnością do niej się uciekamy.